Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa. 5 minut po godzinie 12 w czasie reakcji. Prawie do godziny 13 potrwa nasz program, a witają Państwa Aleksandra Mazur-Woroniecka za konsoletą, Sławomir Orlik, który program przygotowywał, także będzie odbierał telefony od Państwa, i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Mieliśmy trochę inne plany na dzisiejszy program. Może część z nich uda się zrealizować, ale oczywiście dzisiejszy program zdominuje chyba wydarzenie bardzo niebezpieczne i bardzo groźne. Dzisiaj wczesnym ranem, po godzinie 5, potężny wybuch wstrząsnął całym Niebuszewem. Dużo telefonów w tej sprawie otrzymywaliśmy. Wybuchł gaz w budynku przy ulicy Gdyńskiej. Zniszczony właściwie jest ten budynek. Nie ma jednego mieszkania. Mogą Państwo zresztą zdjęcia zobaczyć na naszej stronie internetowej i film. A oto relacja mieszkańców tego budynku.
To był dramat. Nie wiedziałem, co się dzieje w ogóle. Pierwsze myśli, najpierw myślałem, że to jakaś burza.
Taki huk był. Aż mnie zatrząsło. To jakby to bomba, czy co, taka próba, nie?
Spałem, nagle coś tak prasło, rąbnęło, obudziłem się i zobaczyłem, że za oknem od strony podwórka, bo ja od strony podwórka śpię, coś się sypie, kupa rzeczy się sypie. Ja już wiedziałem, że coś złego się stało. Coś złego się stało gdzieś na górze. Przyjechała jakaś ekipa gazowa i podobno powiedzieli, że na razie nic nie zrobią, że trzeba rano zgłosić do ADM-u, bo jakby teraz mieli wyłączyć, to na całej Gdyńskiej by musieli wyłączyć gaz. Czyli praktycznie słyszałem, że niewiele zrobili.
Jedna osoba jest poważnie ranna w tym wybuchu. Ponad 20 osób straciło dach nad głową. Jak już słyszeliśmy, miasto Szczecin zadeklarowało tutaj daleko idącą pomoc. I tak jak mówiłem, od samego rana otrzymujemy telefony od naszych słuchaczy w tej sprawie. Oto jeden z nich.
Dzień dobry, Maria ze Szczecina. Bulwersuje nas interwencja pogotowia gazowego. Mieszkańców bloku, zwykli ludzie, zwykłymi nosami, wyczuli wyciek gazu, wezwali na pomoc interwencję pogotowie gazowe. Przybyli specfachowcy ze specjalistycznym sprzętem, miernikami, i nie stwierdzili wycieku gazu, po czym po kilku godzinach następuje wybuch, który niszczy budynek, naraża życie i zdrowie mieszkańców. Skandal. Co za sprzęt jest w dyspozycji pogotowia gazowego? Stwierdzenie, że mierniki pomiaru gazu nie zadziałały, to kpina. Tych fachowców i dyrektorów ich już rano nie powinno być na stanowiskach. Dziękuję.
Dziękujemy za wszystkie telefony. Trwa cały czas sprzątanie już w tej chwili tego gruzowiska, które powstało po wybuchu. Jeszcze raz przypomnę, na naszej stronie internetowej obszerna relacja, film i zdjęcia z tego miejsca. Ulica Gdyńska cały czas jest nieprzejezdna. No i oczywiście także trwa ustalanie przyczyn tej katastrofy bardzo niebezpiecznej. Mogło się to skończyć tragicznie. Wybuch potężny. Jedna osoba, przypomnę, jest poważnie ranna. Z nami jest właściciel firmy instalacyjnej, znawca tematu. Dzień dobry panu, witam serdecznie w Radiu Szczecin w czasie reakcji. Słyszał pan relacje mieszkańców. Było wezwane pogotowie gazowe mniej więcej po północy do tego zdarzenia. Mieszkańcy wyczuli zapach gazu. Oczywiście ten zapach jest wyczuwalny. Gaz jest specjalnie wzbogacany taką substancją,
mieszanką zapachową.
Jak powinno zachować się pogotowie gazowe w takiej sytuacji? Budynek wielorodzinny. Mieszkańcy zgłaszają, że czują w nocy, po północy, zapach gazu. Jakie są procedury w takiej sytuacji?
No, na pewno powinni zareagować, czyli przyjechać na miejsce i zbadać sytuację bardzo dokładnie. I przede wszystkim nie znam treści tego zgłoszenia, bo tutaj jest to... Halo? Jest mi nieznana, bo szczegółów nie znam tego zdarzenia. Natomiast wyglądać to powinno w ten sposób, że rzeczywiście osoba zgłaszająca podaje się z imienia, nazwiska, mam nadzieję, że to nie było anonimowe zgłoszenie, i wskazuje miejsce powstania tego wrażenia, uczucia powstania tego zapachu, czyli teoretyczny wyciek gazu, i tam powinni się udać. Także to powinni zweryfikować w 100% z osobą zgłaszającą. Konkretnie, gdzie to miało miejsce, te wyczucie tego wypływu gazu. Także to powinni zbadać. Nie wiem, w którym miejscu to było, gdzie to było zgłoszone, natomiast tak to powinno wyglądać i w przypadku potwierdzenia automatycznie zamyka się zawór przed budynkiem, który odcina dany pion, czy daną klatkę, czy dany budynek. Nie odcinając oczywiście budynków sąsiednich, także tutaj byłoby odcięcie tylko konkretnego miejsca i wtedy teoretycznie jakby było potwierdzone oczywiście ten wyciek, bo jeżeli nie było, no to nie musieli zamykać, ale skądś to powstało, także skądś było zgłoszenie i powinni to miejsce sprawdzić, chyba że to nagle coś wywiało, przewiało i tutaj tego nie wiemy, jakie to było natężenie, ale na pewno mają takie urządzenia i wszyscy my mamy takie urządzenia, które bardzo mocno to lokalizują i bez względu na przebieg powinny wyczuć taką sytuację i wskazać to miejsce. Jeżeli to byłaby do załatwienia od ręki, to się nie wiem, czy to ich jest gestia, czy na wspólnoty mieszkaniowe, czy administracji, natomiast wtedy się zamyka na wejściu zabór i dopiero po nowym uszczelnieniu, zbadaniu prób szczelności otwiera się dopiero w tym momencie, nie wcześniej.
No rozumiem, proszę pozostać przy telefonie. Proszę pozostać przy telefonie, bo z nami jest pan Artur Michniewicz, rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa. Witam panie Arturze na antenie. W czasie reakcji. Dzień dobry. Panie Arturze, jak to wyglądało? Kto to zgłaszał? Kto przyjechał na miejsce? Jak wyglądały oględziny tego miejsca i dlaczego doszło do tego wybuchu? Wstępnie oczywiście, nie wyrokujemy tutaj konkretnie o przyczynach.
Zacznę od końca. Nikt w tej chwili nie jest w stanie powiedzieć, dlaczego do tego wybuchu doszło, ponieważ wymaga to specjalistycznych ustaleń. My jako spółka gazownictwa powołujemy swoją wewnętrzną komisję. Zakład w Szczecinie powoła taką komisję, która ustali, co tak naprawdę tam się wydarzyło. Podejrzewam, że również takie komisje zostaną powołane przez inne instytucje. Policja również prowadzi dochodzenie w tej sprawie, więc wystarczy po prostu zebrać wszystkie dostępne informacje i poczekać cierpliwie na ostateczny werdykt, żeby móc powiedzieć, co tak naprawdę było przyczyną wybuchu.
Natomiast to w takim razie zaczynamy od początku. Kto przyjechał o północy do tego budynku przy ulicy Gdyńskiej?
Nasz dyspozytor o godzinie 12:30, dokładnie 0:30, wysłał pogotowie gazowe do zgłoszenia z ulicy Gdyńskiej. Jeden z lokatorów mieszkania na parterze zgłosił, że czuje jakiś dziwny zapach.
Czy ten lokator podał swoje dane? To znaczy
oczywiście,
numer mieszkania,
nie było
anonimowe zgłoszenie, tak?
Nie było to anonimowe zgłoszenie, zostało potraktowane bardzo poważnie, natychmiast zostało wysłane na miejsce pogotowie gazowe, które sprawdziło i to mieszkanie, i sąsiadującą z mieszkaniem klatkę schodową i dodatkowo jeszcze pracownicy pogotowia z własnej inicjatywy jakby zeszli do piwnicy, ponieważ zazwyczaj do bloków instalacje gazowe wchodzą przez piwnicę, sprawdzili jeszcze, czy w piwnicy nie ma jakiegoś źródła uchodzenia gazu. Mierniki w żadnym z tych sprawdzanych miejsc nie pokazały niczego niepokojącego, a było to jedno, jedyne zgłoszenie, jakie mieliśmy z tego bloku, z tej konkretnej klatki. Więc pogotowie tutaj dochowało wszelkiej staranności i zgodnie z wszystkimi stosowanymi przez nas procedurami zachowało się tak, jak powinno się zachować. Jeżeli mierniki nie wykazały odstępstwa od norm, na tym kontrola się skończyła. Nie stwierdzono uchodzenia gazu we wskazanych przez lokatora miejscach.
Rozumiem. Ja poproszę także państwa o telefony w tej sprawie. 510-37-36 to jest numer telefonu do naszego studia. I teraz, panie Arturze, gaz ziemny razem z tą substancją zapachową jest lżejszy od powietrza. Proszę mnie skorygować, jeżeli to nieprawda.
Jest lżejszy od powietrza.
Czy pogotowie gazowe również sprawdziło ostatnie kondygnacje w tym budynku, bo wybuch nastąpił w mieszkaniu pod poddaszem?
Dlatego, tak jak powiedziałem na początku, musimy poczekać na pracę wszelkich możliwych komisji powołanych do wyjaśnienia tego wybuchu, tego zdarzenia, żeby wiedzieć, czy rzeczywiście z jakim wybuchem mieliśmy do czynienia, bo też
nie wiadomo, czy to gaz, tak?
To jest tylko hipoteza. Nie wiadomo, czy to był w ogóle gaz.
To, że a co
gaz
to mogło być,
do tego budynku,
panie Arturze?
Nie wiem, nie chcę tutaj spekulować. Naprawdę zostawmy to właściwym organom, poczekajmy cierpliwie na wyniki badań. Natomiast zasada działania pogotowia gazowego jest taka, że my reagujemy na każde tego typu zgłoszenie. Tutaj również ta reakcja była jak najbardziej prawidłowa. Sprawdziliśmy we wskazanym lokalu. Tak jak mówiłem wcześniej, było to jedno, jedyne zgłoszenie, które mieliśmy w tego typu sprawie z tej klatki, z tego budynku.
Dobrze, panie Arturze, w takim razie ponowię jeszcze raz pytanie. Czy pracownicy pogotowia gazowego, powiedział pan, że sprawdzili to mieszkanie, z którego było zgłoszenie.
Dodatkowo sprawdzili piwnicę i dodatkowo sprawdzili klatkę schodową,
w której
to mieszkanie mieszkanie się znajdowało.
Znajduje, a to mieszkanie było na jakiej kondygnacji? To jest budynek bodajże...
To było mieszkanie na parterze.
Na parterze, a więc sprawdzili parter, sprawdzili to mieszkanie, sprawdzili klatkę schodową na parterze i zeszli do piwnicy, gdzie znajduje się główny zawór, tak, który odcina dopływ gazu.
Ja rozumiem.
I teraz powtórzę pytanie, czy weszli na górę?
Tego
na ostatnią kondygnację i sprawdzili także, co dzieje się na klatce schodowej na ostatniej kondygnacji tego budynku.
Gdyby mieli zgłoszenie od innych lokatorów, że na ostatniej kondygnacji, na środkowej, na którymkolwiek piętrze również jest wyczuwalny zapach gazu, na pewno by to sprawdzili. Sprawdzili to, do czego zostali wezwani.
Mhm. Ale nie weszli.
Tak jak powiedziałem, powołujemy specjalną komisję, będziemy sprawdzać
przy wiedzy, że gaz ziemny jest lżejszy od powietrza i jeżeli nastąpił jego wyciek, to można było się spodziewać, że już zebrał się na ostatniej kondygnacji. Pan Andrzej do nas zadzwonił w tej chwili. Halo, panie Andrzeju?
Ja mam takie pytanie. Jeżeli
dzień dobry.
Ktoś zgłosił, że czuje gaz. Przyjeżdża w związku z tym firma z speców i słyszy, że ma być czuć gaz. Nie wiem, czy ci panowie już nie czuli gazu? Wystarczyło, że sprawdzili przyrządami, że go nie ma i jest w porządku? Czy czuli gaz, a przyrządy wskazywały, że go nie ma i w związku z tym wyjechali? Ja tego po prostu nie rozumiem.
Dziękuję panie Andrzeju. Czy również pracownicy pogotowia gazowego, powiedzmy organoleptycznie stwierdzili, że tego gazu tam nie ma, czy tylko opierali się na wskazaniach przyrządów?
Jedynym miarodajnym dla nas miernikiem są przyrządy, bo jednak węch ludzki jest zawodny i z tego co ustaliłem, również pani zgłaszająca to rzekome uchodzenie gazu do końca nie była przekonana, czy to rzeczywiście jest zapach gazu. Zgłosiła, że jakiś dziwny, nietypowy zapach czuje. Więc tutaj naprawdę nie możemy się opierać na czyimkolwiek powonieniu. Mierniki są tak skonstruowane, żeby wykazywały najmniejsze odchylenia od normy i te mierniki nie pokazały niczego i w tej chwili jest to jedyny miarodajny dowód na to, że tam w tych kontrolowanych miejscach...
Dobrze, czyli wiemy, że na parterze i w piwnicy gazu nie było. Nie wiemy, czy ten gaz był na poddaszu, na ostatnich kondygnacjach tego budynku, a tam właśnie nastąpił wybuch, bo tam pracownicy pogotowia gazowego nie weszli, bo zdaniem pana, gdyby było stamtąd zgłoszenie, to by weszli, ale nie było, bo było z parteru, więc nie weszli. Teraz kolejny telefon od naszego słuchacza. Halo?
Halo?
Dzień dobry. Dzień dobry, witam.
Mam na imię Władysław, stały słuchacz.
Witam panie Władysławie.
Ja sobie chcę odnośnie tego gazu, przypominam sobie, jak ja zgłaszałem wyciek gazu na Monte Cassino 19B. To było w latach, nie wiem, 2008-2009. Zgłosiłem na pogotowie, powiedzieli, że nie przyjadą. Co miałem robić? Zadzwoniłem na komendę wojewódzką, powiedziałem, że zabieram dokumenty, pieniądze i wyprowadzam się do siostry. A komendy wojewódzkiej pan się zapytał, dlaczego? A my, panie, nie będę czekała, że blok wyleci w powietrze. Przyjdę jutro rano i zobaczę, co się dzieje. Komenda wojewódzka zadzwoniła. Panowie z pogotowia gazowego byli w ciągu góra 10 minut i stwierdzili, że zawór puścił i wali gaz na cały blok.
Panie Władysławie, tak, dziękuję bardzo za ten telefon. Nie wiem, czy to dobra ścieżka postępowania, żeby najpierw dzwonić na policję, aby ta wezwała pogotowie gazowe. Myślę, że bezpośrednio dzwoniąc na pogotowie gazowe powinniśmy otrzymać konkretną pomoc, a chodzi przecież o bezpieczeństwo i o życie. Panie Arturze, kto jest odpowiedzialny za stan wewnętrzny instalacji w budynku? Czy was interesuje tylko jakby przyłącze gazowe do zaworu głównego, czy także interesuje was cała instalacja w danym bloku? Nie znam się na tym. Tutaj poproszę także o opinię eksperta, właściciela firmy instalacyjnej, gazowej. Z mojego doświadczenia, czasami w mieszkaniu goszczę pracowników gazowni, którzy sprawdzają stan wewnętrznej instalacji właśnie specjalnymi takimi czujnikami, czy nie ma jakiegoś wycieku gazu. Kto jest odpowiedzialny za tę instalację wewnętrzną? To pytanie do pana Artura.
Tak. tak, za instalację wewnętrzną w każdym budynku odpowiedzialność ponosi administrator tego budynku. Czy jest to właściciel prywatny, czy jest to wspólnota mieszkaniowa, czy spółdzielnia mieszkaniowa, to oni ponoszą odpowiedzialność za wszystko, co jest w tych pionach, czy też wewnątrz.
Rozumiem,
budynku.
Ale jakieś obowiązkowe kontrole są, tak? Obowiązkowe
Raz w roku powinna być taka kontrola instalacji przeprowadzana przez administrację. Powinna być sprawdzana szczelność, czy nie doszło do jakiegoś
administrację, ale czy przy pomocy pracownika gazowni, czy nie?
Nie, to są wyspecjalizowane firmy z odpowiednimi certyfikatami. Takie firmy powinny to robić. To w takim... My wchodzimy do środka tylko wtedy, jeżeli jesteśmy, tak jak w tym przypadku, wzywani jako pogotowie gazowe do interwencji.
To poproszę o opinię pana eksperta, którego zaprosiliśmy dzisiaj także do dyskusji. Ja nie wiem, ale proszę potwierdzić, ewentualnie zaprzeczyć, czy rzeczywiście tak jest. Czy pan bywał przy takich kontrolach zlecanych przez administrację budynków?
Tak, to jest w 100% właściwa i dobra odpowiedź, tak jest i to jest reguła bardzo dobra, czyli wszystkie kontrole gazowe są wykonywane na zlecenie właściciela budynku ogólnie mówiąc, natomiast w przypadku zgłoszenia jakiejś awarii czy wyczucia gazu przyjeżdża pogotowie gazowe
to już pogotowie
i zamyka taką instalację, tak jest i żąda usunięcia usterki, zdejmując licznik lub w podobny sposób. Także to prawidłowe działanie i tak to jest reguła, co roku przeglądy, tak czy... jest.
To jest jeszcze ważne pytanie, czy pogotowie gazowe, jeżeli stwierdzi, w tym przypadku, jak słyszeliśmy od pana Artura, nie stwierdziło pogotowie gazowe na parterze i w piwnicy żadnego wycieku gazu, przynajmniej nie było symptomów, zapachu, ani urządzenia nie dawały żadnych sygnałów. Wiemy już, że nie sprawdzili tej sytuacji na wyższych kondygnacjach tego budynku, ale gdyby okazało się, że urządzenia coś pokazują, jakie uprawnienia ma tutaj pogotowie gazowe, czy może wejść do mieszkania osoby, która nie zgłaszała tego wycieku gazu, a z tego mieszkania jest podejrzenie, że wydobywa się gaz.
Jeżeli tak jest, wydobycie gazu wyczuwane poprzez pomiar w powietrzu lub w inny sposób, ale bardziej przez ten pierwszy, o którym mówię, to zamyka po prostu dojście gazu do tego obiektu.
Ale mogą wejść do mieszkania nawet przy nieobecności?
Nie powinno być takiej, powinni wejść, natomiast chyba nie ma, jak nie kojarzę...
Czyli odcinają zawór doprowadzający gaz do całego budynku i później już administracja interweniuje.
Albo do obiektu, bo z reguły są liczniki, powinny być dostępne, nie wiem, różnie to bywa. Ale to wtedy cały pion, czy cały budynek, czy cała klatka powinna być odcięta, jeżeli taka sytuacja jest. Nie można odciąć indywidualnego mieszkania.
Pan Tadeusz do nas zadzwonił, halo?
Kłaniam się, witam wszystkich.
Kłaniam się, panie Tadeusz.
Ten przypadek powinien być kolejną lekcją dla nas wszystkich mieszkańców Szczecina, bo to nie pierwszy przypadek, jak wyciek gazu powoduje zagrożenie z jednego mieszkania wszystkim innym mieszkańcom. Czy nie powinien być obowiązek montowania takich czujników gazu? Ja powiem na swoim przykładzie, że właśnie taki czujnik, który nie dawał spokoju, przeraźliwie się włączał, był przyczyną, że wezwałem fachowców, którzy stwierdzili przeciek gazu na jakimś tam kolanku, mimo corocznych sprawdzań instalacji przez spółdzielnię mieszkaniową. Uważam, że gdyby takie czujniki były, to naprawdę mogłyby zapobiec kolejnym tragediom. Więc obowiązek taki nie powinien zostać wprowadzony przez kogoś. Czy w tym kierunku nie powinniśmy pójść? Bo tak to w wielu wypadkach żyjemy jak na beczce prochu, szczególnie w dużych blokach, gdzie tych mieszkańców jest dużo i przyczyny wycieku gazu mogą być różne.
Panie Tadeuszu...
Czujnik stosownie alarmował wszystkich, postawił wszystkich na nowych bloku, bo tak jest przeraźliwy głos tego czujnika. Około 100 zł on kosztuje. To nie jest wielki koszt. Sprawdza się instalacje różnymi rządami, a nie można by takich czujników zamontować w obowiązek w spółdzielniach i tak dalej, żeby to poprawiało bezpieczeństwo nas wszystkich. To tyle.
Dziękuję, panie Tadeuszu. Z pewnością nie jest to obowiązkowe instalowanie takich czujników. Około 100 zł rzeczywiście to niewielkie pieniądze. Warto by było, tutaj chyba wspólnoty mieszkańców mogłyby jakieś decyzje podejmować w tej sprawie i być może także obligować wszystkich członków, wszystkich mieszkańców do instalacji takich czujników. To jeszcze kieruję pytanie do właściciela firmy instalacyjnej. Czy rzeczywiście skuteczne są takie czujniki gazu? Czy mogą, czy dobrze zabezpieczają mieszkanie?
Zdecydowanie tak, bo są z reguły na baterie, także to też sygnalizuje, kiedy jest błąd zasilania. Są też napięcie z gniazdka, także to by pomogło na pewno, by w 100%, tylko że czy to kosztuje 100 zł, czy 50 zł, to jest wydatek, którym niestety wydaje się wielu osobom, po co, bo wszystko działa. Także to wyobraźnia jest tutaj bardzo istotna, której często brakuje wszystkim i tego nie ma.
I czujnik gazu i czujnik tlenku węgla, zbliża się zima, także nasze piece zaczną pracować. To są niewielkie wydatki, a bezpieczeństwo jest bezcenne, jak widać, może dojść do
tragedii. Tu czujnik, co pan wspomniał, to przy kominach jest podobny problem. Tutaj w Polsce nie ma, tak jak przypuszczam, gazowy też nie ma prawa wejść do mieszkania bez zgody lokatora. W Niemczech jest inaczej, w kominiarze na przykład kominiarski przegląd, gdzie były przypadki właśnie nieczyszczenia kominów z oszczędności, tylko te kominy zapalały się, paliły domostwa i ludzie ginęli. Mm-hmm. I wprowadzili przepis, który już od Bismarcka prawdopodobnie bardzo dawno tam obowiązuje, że jeżeli do badania nie wpuści kominiarza lokator, ma prawo przyjść z policją, wyważyć drzwi na koszt właściciela.
U nas takiego prawa nie ma. I także nie ma, jeżeli chodzi o pracowników gazowni bądź pracowników na przykład z pana firmy.
Energetyki chyba, także to jest utrudnione trochę działanie, dokładnie.
Dziękuję panu bardzo. Jeszcze jeden słuchacz do nas zadzwonił. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Ja mam taki czujnik zamontowany w kuchni. Tylko od paru lat, tylko że on gwiżdże nie tylko od wycieku gazu, ale tak samo gwiżdże jak się gotuje kapustę, albo szczególnie kiszoną, albo jeżeli ktoś psiknie dezodorantem, gdzie jest alkohol, czy w ogóle jest jakiś kontakt, jakiś alkohol jest w powietrzu, to też gwiżdże i to właśnie musimy co chwila go wyłączać. Nie wiem, czy to jest uszkodzony ten czujnik, czy to taka jest specyfika.
No nie wiem, nie odpowiem panu. Nie mam takiego czujnika i nie bardzo wiem, jaka jest zasada działania, ale wydaje mi się, że powinien on reagować tylko na gaz ziemny. To jest konkretna substancja. Na inne substancje, jak na przykład alkohol etylowy, jego opary albo inne, parę wodną i tak dalej, aceton na przykład, bo także słyszałem o takiej sytuacji, kiedy na zmywacz od paznokci reagował podobny czujnik. To nie powinno być. Coś jest z nim nie tak. Dziękuję za ten telefon. Jeszcze jest z nami pan Artur Michniewicz, rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa. To ostatnie pytanie, chociaż pewnie nie ostatni raz będzie pan gościł dzisiaj w naszym radiu. Jakie dalej będą działania Polskiej Spółki Gazownictwa w wyjaśnianiu tej katastrofy?
No oczywiście będziemy współpracować ściśle ze wszystkimi służbami, które zajmują się wyjaśnianiem tego zdarzenia. Tak jak mówiłem już wcześniej, powołamy zakład w Szczecinie, powoła specjalną wewnętrzną komisję, która na podstawie wszystkich dostępnych dokumentów, wszystkich podjętych działań przedstawi jakby, jak to wygląda z naszego punktu widzenia, co zostało zrobione, w jaki sposób. I już w tej chwili mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o pracę pogotowia, do której tutaj na początku słuchacze zgłaszali duże zarzuty, nic takiego nie miało miejsca. Naprawdę dochowaliśmy wszelkich możliwych procedur.
Tak, panie Arturze, no ale fakty są takie i pan sam to powiedział, że pogotowie nie odwiedziło górnych kondygnacji tego budynku.
Nie powiedziałem, że nie odwiedziło. Powiedziałem, że sprawdzamy w tej chwili wszelkie działania. One będą dokładnie zmonitorowane i przygotujemy dopiero po zebraniu wszystkich możliwych dokumentów ten raport. Ja nie jestem w stanie w tej chwili wykluczyć, że ci pracownicy, nie mam takiej wiedzy, że nie weszli wyżej. Nie mam takiej wiedzy. Po prostu chciałbym to jasno powiedzieć.
Jeszcze tylko mieliśmy sygnały, że podobno pracownicy pogotowia gazowego powiedzieli, że nie mogą odciąć dopływu gazu, ponieważ odcięłoby to dopływ gazu także do innych budynków przy ulicy Gdyńskiej. Takie mieliśmy relacje dzisiaj rano. Czy to prawda?
Nie wiem, jak tam jest skonstruowane, jak są te zawory, czy odcięłoby to dopływ gazu.
W każdym razie powiedzieli, że przyjadą rano i będą dalej sprawdzać ewentualnie, co się dzieje.
Przyjechali przed godziną pierwszą w nocy, dokonali kontroli. Nie chcę tutaj komentować opinii mieszkańców, którzy współczuję naprawdę, bo rozumiem, że przeżyli duży stres, dużą traumę. Skończyło się to poważnym uszkodzeniem budynku. Natomiast jeszcze raz podkreślam, że pogotowie tego nie zlekceważyło. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić.
Jeszcze jeden słuchacz do nas zadzwonił. Halo?
Witam serdecznie, Paweł z tej strony.
Dzień dobry, panie Pawle.
Dwa słowa na temat czujników. Mam czujnik gazu, czujnik dymu. Czujnik dymu rewelacja, bo mój tata ostatnio zasnął i czujnik dymu poinformował go, że coś się pali na kuchence, więc super sprawa, a ja jestem handlarzem między innymi też czujników, no i czujniki są niecertyfikowane za 30-40 zł, które mogą później reagować na kapustę kiszoną, no ale są też takie za 100 zł z certyfikatem i takie polecam, naprawdę. sprawdzają się w 100%.
Panie Pawle, dziękuję za te informacje. Patrzmy na ceny i patrzmy na certyfikaty. Pan Artur Michniewicz, rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa, był naszym gościem w czasie reakcji. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia za pół godziny, będzie 13.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Autopromocja.
W pracy tylko Radio Szczecin.
I my naprawdę nie wiemy, jak to robicie, ale znowu to zrobiliście.
No tak naprawdę przez was znowu Radio Szczecin nadal i ciągle jest numerem jeden w Szczecinie w najnowszym badaniu słuchalności.
Wow.
Coś niesamowitego. Teraz specjalnie dla was wielkie...
Dzięki.
Very, 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 very much.
Very.
Radio Szczecin do pracy.
Radio Szczecin.
Na zapracowane 8 godzin i złego szefa mamy zawsze dobrą muzykę, świetny humor i najświeższe informacje.
W domu, w pracy, w samochodzie.
Oczywiście tylko Radio Szczecin.
Autopromocja. Reklama.
Dobra praca popłaca. SIA Abrasive Polska Grupa Bosch poszukuje pracowników produkcji i operatorów maszyn. Oferujemy umowę, pakiet benefitów, dowóz z wybranych kierunków, system dwuzmianowy, wolne weekendy. Zadzwoń 662-705-468 lub przyjdź w każdy poniedziałek od 8.30 do 15. SIA Abrasive, Goleniowski Park Przemysłowy.
Urządzasz kuchnię? Szukasz nowoczesnego, wydajnego i naprawdę cichego okapu? Skuteczny wyciąg wcale nie musi być głośny. Poznaj sprawdzone, skandynawskie rozwiązanie okap bez silnika, połączony z mocnym wentylatorem dachowym. To jest po prostu cicha kuchnia Wilpa. Przyjdź do salonu Dorupki Express w Szczecinie przy Księdza Mostnika 22 i zobacz, jak to działa. Wilpa. I twój dom oddycha.
Restaurant Week Szczecin. Festiwal najlepszych restauracji. Od 20 do 31 października. Tylko najlepsze restauracje w mieście. Rezerwacje www.restaurantweek.pl.
Jesteśmy najstarszą organizacją humanitarną w Polsce. Jest nas ponad 200 tysięcy. Członkowie i wolontariusze spod znaku Czerwonego Krzyża wspierają ludzi niezależnie od ich poglądów i pochodzenia. Polski Czerwony Krzyż jednoczy osoby o ogromnym sercu. Pomóż nam pomagać. Z pomaganiem. Każdemu jest do twarzy. To nasza dewiza. Dołącz do nas. Znajdziesz nas w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego 63. Więcej na www.pck.szczecin.pl.
Już 2 grudnia z okazji Andrzejek w Arenie Szczecin wystąpi Francesco Napoli, Fancy, Sound of Bonnie M oraz Alphaville. Podczas koncertu artyści zaśpiewają swoje największe przeboje. Weź znajomych i przyjdź na tą super zabawę w rytmach disco. Francesco Napoli, Fancy, Sound of Bonnie M oraz Alphaville w Arenie Szczecin. Start 2 grudnia, godzina 19. Bilety są już do nabycia w sklepach Empik, MediaMarkt i Saturn na terenie całego kraju oraz w internecie w portalu Eventim.
Tylko w B1 Centrum Handlowe Ster od 20 do 22 października. Kupując 3 wybrane znicze szklane, 4 otrzymasz za 1 grosz. Szukaj oznaczeń na dziale. A do 24 października po dudzie z kurczaka za jedyne 4,95 za kilogram. Nie przegap okazji. B1. Zdrowo, tanio, z pasją.
Chcesz pracować w nowoczesnym centrum logistycznym? Zostań Amazończykiem. Przyjdź na spotkanie i pracuj bezpośrednio dla Amazon. Nasi eksperci czekają na Ciebie 20 października w Drawsku Pomorskim. Kalendarz i szczegółowe informacje znajdziesz na stronie www.pracujwamazon.pl lub pod numerem telefonu 723-190-094. Przyjdź, poznaj nas i zatrudnij się. Zapraszamy!
I po reklamie.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Za 27 niecałe minut będzie godzina 13, 510, 37, 36, numer telefonu do studia z 3 dwójkami na końcu. To jest czujny numer i czas reakcji małpa radioszczecin.pl. Adres mailowy. Wracamy do ryb, szczególnie pstrągów, które zginęły. Ekipy budujące drogę ekspresową S6 zanieczyściły rybny staw w okolicach Trzebiatowa. Właściciel, pan Adam Połuch, swoje straty wycenił na ponad 100 tysięcy złotych. Pan Adam był naszym gościem. Wczoraj posłuchamy fragmentów jego wypowiedzi.
Zanotowaliśmy masowe śnięcia ryb. No może nie aż tak, że codziennie tam
po ileś tam ton, ale po set kilo, bo to trwa od maja, kiedy powstała budowa, zaczęła powstawać droga S6, został nawożony piasek. No i przy każdorazowych opadach deszczu woda spłukuje im ten piasek do rzeki. No i zamula nam stawy, które są poniżej tej drogi. Drogowcy nic sobie z tego nie robią. Byliśmy u nich, rozmawialiśmy. Powiedzieli, że oni są ubezpieczeni, ich to nie interesuje. Obiecali nam wcześniej jakieś wykopanie ostojników, które powinny być wykopane przy takiej budowie i ta woda powinna się tam oczyścić i dopiero powinna być wpuszczona do rzeki.
Powinny być cztery takie odstojniki, a jest jeden, tak?
Tak, jest jeden i to jest bardzo malutki. No, gdzie drogowcy, można powiedzieć, spuszczają jezioro do szklanki, można tak to sobie zobrazować, także tak to wygląda. No, byliśmy na rozmowach, obiecywali, że tego już nie będą robić, no i ostatnio znowu tak zrobili, także wezwałem policję.
Kiedy
na
to było ostatnio, panie Adamie, bo to ważne?
9 października było spuszczenie, no policja odnotowała, sporządziła z tego notatkę, spytała tego kierownika odcinka, czy miało to miejsce. On się przyznał do tego, że spuszczał, natomiast no, chyba główny kierownik na drugi dzień wszystkiemu zaprzeczył i powiedział, że takie rzeczy nie mają miejsca. Mamy fotografię, mamy zdjęcia, mieliśmy ochronę środowiska tu na miejscu, bo to trwa, mówię, od maja, tu we wrześniu mieliśmy ochronę środowiska, meliorantów, bo aż ten piasek ciągnie do Reska, to czyli aż 20 parę kilometrów od tego miejsca, gdzie jest budowa drogi S6. Teraz w tą rzekę idą na tarłu łososie, no i wszystkie te tarliska też zostają zamulone. Przyjechał tutaj likwidator tej szkody, no i wymaga takich od nas papierów, że zebranie tej całej dokumentacji, bo my jesteśmy firmą taką ryczałtową, nie jakąś potężną firmą, nie musimy wszystkich papierów zbierać, trzymać, archiwizować. A no, można powiedzieć, że się pytają, jaka była woda w 2014 roku, albo ile sprzedałem ryby w 2014 roku, gdzie mamy rok 2017 i czy ta szkoda powstała w roku 2017. Także no, jest szukane, tak można powiedzieć, dziury w całości. Natomiast jeszcze mamy zamulone stawy, osadniki. No, będziemy musieli przerwać produkcję ryb, spuścić całą wodę, no, wynająć jakąś firmę albo na własny koszt i na własną rękę swoimi siłami próbować oczyścić to, no bo kanały mają głębokość 1,5 metra, no to metr jest naniesionego piachu z mułem, a pół metra płynie wody tak po powierzchni tego mułu, także jest to dla nas tam no, olbrzymia strata, no bo jeszcze musimy zamknąć przestoje to wszystko, no i musimy oczyścić ten obiekt, także tak to wygląda.
To była rozmowa z wczoraj pan Adam Połuch, który poniósł ogromne straty. Wygląda na to, że to jest wręcz katastrofa ekologiczna. Z nami jest pan Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Szczecinie. Witam panie Mateuszu.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Czy panu znana jest ta historia?
No, znana mi jest ta sprawa. Także jest mnie się znane, że o to pan redaktor pyta.
Kto wykonuje tam pracę? To jest firma Polakwa, z tego co mówił pan Adam Połuch. Czy to prawda? Czy firma Polakwa jest odpowiedzialna za pracę przy tej drodze i czy to ona jest odpowiedzialna za te zrzuty piachu do rzeczki?
Roboty wykonuje tam konsorcjum firm Dragados Polakwa. Jest to odcinek drogi ekspresowej S6 od węzła Kiełpino do węzła Kołobrzeg Zachód.
Mhm. Dzisiaj próbowaliśmy skontaktować się z firmą Polakwa. Proszę posłuchać, jak wyglądały nasze próby.
Witamy w firmie Polakwa. Połączenie z recepcją, wybierz 1.
Widziałam tego maila, przesyłałam do pana dyrektora infrastruktury, pana Tomasza Mazura. Ja teraz postaram się połączyć z panem dyrektorem, jak mi się uda, to zapytam.
Poczekaj na połączenie.
Halo? No niestety nie udało mi się połączyć z panem dyrektorem.
To było mniej więcej 2 godziny temu, a dosłownie przed programem dowiedzieliśmy się, że pan dyrektor Tomasz Mazur jest na urlopie, ale ustosunkuje się w przyszłym tygodniu do tego problemu. Panie Mateuszu, czy jest tak rzeczywiście, że firma, no tutaj Polakwa akurat, jest ubezpieczona, czy przedstawiła wam jako chyba no, instytucji, która zleciła budowę tej drogi odpowiednie dokumenty, że ma ubezpieczenie na tę okoliczność?
Oczywiście my w warunkach tym kontraktu wymagamy tego, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie, polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej. Taką polisę wykonawca musi nam przedstawić i musi ją posiadać aktualną przez cały okres trwania kontraktu. No i z tej polisy powinny być pokrywane wszelkie szkody, które wyniknęłyby wskutek realizacji tego przedmiotu zamówienia, czyli budowy drogi ekspresowej przez wykonawcę.
Panie Mateuszu, ale zgodzi się pan ze mną, że samo posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej nie zwalnia z obowiązku, żeby po prostu nie dopuścić do takich sytuacji. To już nie chodzi tylko o straty pana Adama Połucha, straty, duże straty finansowe, ale chodzi po prostu o całe środowisko, ponieważ to nie tylko te stawy rybne, ale cała rzeka, jak słyszeliśmy w tej relacji, jest zagrożona w tym momencie.
Za prowadzenie samych robót odpowiada wykonawca. Także on ponosi za to odpowiedzialność.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako zleceniodawca tych prac jest zainteresowana tylko i wyłącznie tym, czy dana firma posiada polisę OC, tak?
Nie, my jesteśmy zainteresowani tym, aby ten przedmiot zamówienia został zrealizowany terminowo, możliwie najbardziej bezkonfliktowo.
Oczywiście, to pomijam te kwestie, jakości, to jest oczywiste.
Tak? Natomiast wiadomo, że tu takim zabezpieczeniem jest ta polisa i my tego od wykonawcy wymagamy. No tak samo jak prawo od każdego wymaga posiadanie ubezpieczenia samochodu OC, tak? Natomiast jeżeli chodzi o tą sprawę, to kwestia jest również na bieżąco monitorowana przez służby odpowiedzialne za ochronę środowiska i z tego, co
ja wiem,
to
czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
nie było stwierdzonych.
Czekamy oczywiście na opinię pana Tomasza Mazura, dyrektora firmy Polakwa. Czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ze swojej strony może sprawdzić funkcjonowanie tej firmy i czy ta firma nie powoduje jakichś szkód w środowisku?
My na bieżąco kontrolujemy tą firmę, ponieważ mamy również nadzór inwestycyjny, nasz nadzór przyrodniczy. Ta sprawa była również sprawdzana przez państwowe służby ochrony środowiska i tu jakieś, że tak powiem, skażenia nie były stwierdzane. Mhm. Oczywiście w przypadku budowy drogi, szczególnie w terenach, które tego nie wymagają, trzeba przeprowadzić wymianę gruntu, trzeba wybudować nasypy drogowe w przypadku...
Panie Mateuszu, zatem
takiego,
do tej pory...
Mamy zatem
do tej pory...
deszczu, to takie sytuacje mogą występować.
Zatem
oczywiście.
Do tej pory Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadziła kontrolę także pod względem ochrony środowiska i nie stwierdziła żadnych uchybień w pracy na tym odcinku drogi, budowanej drogi S6. Ale czy teraz, po tym sygnale, także państwo zbadają jeszcze raz temat? Dodam tylko, że będziemy także zasięgali informacji w tej sprawie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Dzisiaj nam się to nie uda. Teraz pytanie do pana Mateusza. Czy jeszcze raz w takim razie sprawdzicie funkcjonowanie tych firm, które tam pracują?
My oczywiście będziemy sprawdzać funkcjonowanie tych firm, tak jak to cały czas robimy, tak? Także my jesteśmy na tej budowie i na bieżąco te sprawy kontrolujemy i szczególnie tą sprawę tej rzeki Dębosznica.
Tak. Kiedy taka kontrola nastąpi?
Takie kontrole przeprowadzone są w zasadzie, można powiedzieć, w trybie ciągłym. Jest kierownik projektu, jest nasz...
A najbliższa kontrola?
Nadzór. Wie pan, w tej chwili nie powiem, którego to będzie dnia, o której godzinie. Natomiast nasi pracownicy na budowie oczywiście są i pojawiają się.
Rozumiem. Pan Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie. Na razie nie wiadomo, kiedy taka kontrola nastąpi. One następują cyklicznie. Mam nadzieję, panie Mateuszu, że po tym sygnale jest, przyzna pan, że dość alarmujący, prawda?
Sprawa jest już od dłuższego czasu nam znana, jest również związana opadami deszczu.
Czasami czas reakcji jest taką ostatnią deską ratunku. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że sprawa może nie być najnowsza, ale jeżeli już do nas słuchacz się zwraca, to zwykle bywa tak, że nigdzie indziej nie mógł uzyskać konkretnej pomocy, a zdajemy sobie sprawę, że czasami uzyskanie odszkodowania z tytułu OC od firmy ubezpieczeniowej bywa trudne, że tak to delikatnie ujmę. Pan Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, był naszym gościem. Dziękuję, panie Mateuszu. Liczymy na szybką reakcję w tej sprawie. Dziękuję i do usłyszenia. Pani Gabriela Wiatr, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego, naszym kolejnym gościem jest. Witam, pani Gabrielo.
Witam serdecznie
i telefon od naszej słuchaczki, seniorki.
Dzień dobry, Maryla ze Szczecina. Chciałam zgłosić taki problem. W Szczecinie obowiązuje coś takiego jak szczecińska karta seniora od 65 roku życia. W porządku, są pewne ulgi, no ale trzeba mieć 65. Natomiast jest również w Szczecinie coś takiego jak zachodniopomorska karta seniora, która obowiązuje od 60 roku życia, czyli 60+. Tak się składa, że akurat mieszkańcy Szczecina nie mogą skorzystać z tego dobrodziejstwa. Zachodniopomorska karta seniora wydawana jest przez Urząd Marszałkowski, a problem jest w tym, że z Urzędem Marszałkowskim prezydent miasta nie chce podpisać umowy i dochodzi do tego, że przyjeżdżają osoby z Goleniowa, z Kołobrzegu, z Międzyzdroju, Świnoujścia i one mogą w Szczecinie skorzystać z różnych przywilejów, mając 60+. Natomiast szczecinianie nie mogą, bo to tak wygląda jakby, nie wiem, Szczecin wolne miasto się zrobiło, czy w ogóle poza jest. Dla mnie to jest niepojęte. Dlaczego szczecinianie są tak dyskryminowani? 5 lat różnicy w takich przywilejach, no to jest znacząca sprawa. Dobrze byłoby, żeby pan prezydent uzasadnił to sensownie i logicznie, bo widać, że tylko on jest hamulcowym w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękujemy za ten telefon. Rzeczywiście trudna sprawa, trochę trudno mi to zrozumieć. Prawdę mówiąc, to specjalnie kartami seniora i zachodniopomorską i szczecińską nie interesowałem się, bo mam jeszcze czas. Pani Gabriela tym bardziej, która jest z nami. Pani Gabriela Wiatr, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. W czym problem, pani Gabrielo?
Problem polega na tym, że sama idea karty seniora rozpoczęta przez województwo nie może być tak naprawdę realizowana w pełni bez porozumienia z gminami. My w ogóle rozpoczynając tę ideę wiedzieliśmy, że będzie ona pełna i rzeczywiście będzie jakimś ułatwieniem, udogodnieniem dla seniorów, o ile w tą współpracę włączą się najlepiej wszystkie samorządy gminne na terenie województwa. To wynika z takich nawet bardzo prozaicznych, powiedziałabym, przyczyn, bo samorząd województwa nie dysponuje na przykład bazami danych mieszkańców, w związku z tym nie może zweryfikować, jeżeli ktoś tu się zwrócił z wnioskiem takim do samego województwa, no to my nie mamy wiedzy, czy ktoś akurat faktycznie jest mieszkańcem danej gminy i ile ma lat, czy ma te 60, czy ma 59. Takie dane są w posiadaniu samorządów gminnych i stąd właśnie konieczne są porozumienia. My w tej chwili mamy już zawarte porozumienia z 58 gminami. Faktycznie Szczecin nie znajduje się w tym gronie. Oczywiście zwracaliśmy się do prezydenta miasta Szczecina z taką prośbą o to, żeby to porozumienie zostało podpisane, ale tutaj dostaliśmy taką odpowiedź, że z racji tego, że miasto realizuje własny program, w tej chwili z przyczyn organizacyjnych.
Szczecińska Karta Seniora, tak.
Szczecińska Karta Seniora, że miastu byłoby trudno z przyczyn organizacyjnych, technicznych, jakby uczynić obydwa programy kompatybilnymi, takimi dopasowanymi do
Ale
siebie.
Ale to jest, no, pani Gabrielo, to musimy wyjaśnić słuchaczom, którzy jeszcze nie są posiadaczami tych kart i być może jeszcze mają trochę czasu na wyrobienie sobie takich kart. O co tak naprawdę chodzi? Otóż są dwie karty. Szczecińska Karta Seniora obowiązuje od 65 roku życia i uprawnia do różnych zniżek, między innymi na przykład w komunikacji miejskiej, ale także do zniżek w instytucjach, które z miastem jakieś zawarły porozumienia w tej sprawie, to znaczy przystąpiły do tego programu. Bardzo podobnie działa zachodniopomorska karta seniora. Ona obowiązuje od 60 roku życia. I teraz uwaga, mamy te 5 lat różnicy. Żeby senior, mieszkaniec Szczecina mógł skorzystać z przywilejów wynikających z posiadania zachodniopomorskiej karty seniora, to Szczecin musi porozumieć się z Urzędem Marszałkowskim. I te,
dokładnie
i
tak,
te firmy, które przystąpiły do waszego programu, wtedy ewentualnie, jeżeli takie porozumienie zaistnieje, także będą honorowały tę kartę zachodniopomorską, kartę seniora u mieszkańców naszego miasta, czyli Szczecina. Wszystkie gminy takie porozumienia. Wszystkie,
tak,
rozumiem? Wszystkie gminy takie...
Nie wszystkie. Na razie mamy 58 takich porozumień. Ja tutaj muszę powiedzieć, że chyba to jest też tak, że te większe, największe, najsilniejsze miasta, czyli Szczecin, Koszalin na terenie województwa zachodniopomorskiego, one się zdecydowały wcześniej na własne programy, no, te karty seniora, które, no tak jak pan tu słusznie zauważył, zasadami różnią się. W przypadku Szczecina tutaj chodzi o te 5 lat i ja rozumiem, że seniorzy szczecińscy mogą się poczuć jakoś no pokrzywdzeni, bo jednak te 5 lat to jest sporo czasu w życiu każdego z nas, czy to seniora, czy nie seniora jeszcze.
Tak.
Natomiast, no tak jak mówię, Szczecin, Koszalin już opracowały własne programy i w tej chwili no tłumaczą się właśnie takimi
utrudnieniami. Że mają swój program, zatem ten zachodniopomorski to tak nie za bardzo, ponieważ są jakieś...
Nawet nie to, że nie za bardzo, tylko że no dokładnie mamy takie wyjaśnienie, że
no właśnie,
wprowadzenie tego nowego elementu mogłoby zaburzyć jego płynne funkcjonowanie tego programu na terenie miasta Szczecina. Natomiast my w tym piśmie od pana prezydenta no też mamy wyraźną deklarację, że nie jest to sprawa przesądzona, że być może w przyszłości do tematu wrócimy i jeszcze postaramy się jakby z tym wszystkim zmierzyć.
Ja jeszcze
oczywiście
tylko dodam...
Oczywiście zależy, żeby wszyscy w tym brali udział.
Ja
bo...
tylko dodam w dużym nawiasie, że także na terenie Szczecina no, są i funkcjonują i są dwie różne karty. To jest Szczecińska Karta Dużej Rodziny, a także Ogólnopolska i jakoś tutaj się to chyba nie wyklucza. I nie ma z tym większych problemów. Jeżeli chodzi o karty seniorów, są. Nie wiem, czy dobrze rozumuję, ale wydaje mi się, że nie jest problemem połączyć te dwie karty ze sobą i żeby one zafunkcjonowały i żeby seniorzy, no nawet się, nie wiem, czy te instytucje, które przystąpiły do programu i szczecińskiego, i zachodniopomorskiego są te same, czy się pokrywają, ale wydaje mi się,
ja myślę, że w dużej części one się mogą pokrywać,
ale to nie jest problem.
Te same firmy, czy instytucje kultury, którym zależy po prostu na tym, żeby seniorzy...
A przystąpienie Szczecina do tego programu mogłoby po prostu poszerzyć tę ofertę o te instytucje, które są tylko w programie zachodniopomorskim, a nie są...
Przede wszystkim mogłoby rzeczywiście zniwelować tę różnicę 5 lat, bo myślę, że tu jest główny problem. Nie tyle w firmach, nie tyle w usługach, bo nie znam oczywiście szczegółów szczecińskiej karty seniora, trudno mi się wypowiadać za miasto, ale przypuszczam, że tutaj ta oferta zniżek jakichś szczególnych usług jest zapewne podobna.
Pani Gabrielo.
Natomiast główna różnica to te 5 lat.
Pani Gabrielo, zatem trzymamy kciuki za rozmowy ze Szczecinem i żeby udało się połączyć te dwie karty.
No po naszej stronie jest naprawdę
jest
pełna dobra wola.
Tak jest.
Piłka pani, po stronie Szczecina.
Pani Gabriela Wiatr, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję
i do usłyszenia. I znowu wraca buspas. Państwo zadają pytanie, czy możliwe jest zlikwidowanie tego buspasa. Korki są, wiemy o tym wszyscy. Odpowiedź pana Marcina Harenzy, kierownika do spraw ruchu drogowego w Urzędzie Miasta, zamyka ten temat. Posłuchajmy.
Od momentu wprowadzenia buspasa codziennie prowadzimy różnego rodzaju obserwacje, czy to w terenie, czy to przez system monitoringu miejskiego. Na tą chwilę obserwujemy to, jeżeli chodzi o służby miejskie i pojazdy komunikacji miejskiej, on się sprawdza. Na tą chwilę mogę Państwu powiedzieć, że buspas pozostanie wyznaczony. Mamy nadzieję i prawdopodobnie będzie on wyznaczony do zakończenia remontu trasy bankowej.
I kropka. Jeszcze zapowiedź tematu jutrzejszego. Zbliża się 1 listopada. Piękne święto wszystkich świętych. Posłuchajmy telefonu.
Witam Państwa, Michał ze Szczecina. Zbliża się, no takie smutne, święto zadumy, tak? Święto zmarłych. Aplikacja pozwalająca łatwiej znaleźć groby, to jest jakiś żart, ponieważ kiedyś namierzanie działało. Czasem jest grób kogoś, kogo nigdy nie widzieliśmy. Na przykład chcemy odwiedzić, dawno nie byliśmy. To jest wszystko w powijakach. Ale teraz najlepsze. Numer podany kontaktowy. Bóg mi świadkiem, mam na to dowód. Do ochrony cmentarza, w razie czego, który podany jest na stronie oficjalnej, który przekleiłem, nie ma możliwości pomyłki i się do niego dodzwoniłem, odbiera ktoś z szpitalu gdzieś indziej tam w Zdrojach. Błagam Państwo zarządzający cmentarzem, ogarnijcie się, dużo zdrowia tym, którzy na tym świecie jeszcze są. Pozdrawiam.
Dziękujemy za ten telefon. Przypomnę, temat na jutro. Janusz Wilczyński zaprasza do piątkowego czasu reakcji. Także przypomnę, że w dzisiejszym programie Wszystko na gorąco, a także w Radio Szczecin na wieczór będziemy rozmawiali o dramatycznym wybuchu gazu na Niebuszewie. Krzysztof Kukliński, to wszystko. Do usłyszenia.